Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, stałego gościa piątkowej wieczornej audycji. Rozmawiamy jak zwykle o zdrowiu, o zdrowym odżywianiu się, bądź niezdrowym. Próbujemy namówić państwa, żeby korygować dietę, korygować swój jadłospis przede wszystkim, bo już mówiliśmy, że słowo dieta jest często źle używane.
No tak.
Niewłaściwie.
Sposób odżywiania.
Tak, o, właśnie.
Żeby był lepszy.
Tak, staramy się jak możemy. Przede wszystkim pan sprzedaje tutaj nam ciekawe informacje, propaguje wiedzę. I dzisiaj umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać o sercu, o wpływie diety, o wpływie sposobu odżywiania się na serce, czyli na naszą pompę taką wewnętrzną. Wszystkie organy są ważne, ale to serce ma taki wymiar, powiedziałabym, metaforyczny również, więc...
No to prawda. I też nie da się ukryć, że w największym stopniu to serce i nasz układ sercowo-naczyniowy cierpi, jeżeli ten nasz sposób odżywiania nie jest najlepszy.
No i teraz pytanie, co zrobić, co wpływa na to, że to serce nam trochę słabnie. Oczywiście z wiekiem to jest naturalne, tak? Wszystko się starzeje, serce również. Ale kiedy robimy sobie takie podstawowe badania krwi, to często proszeni jesteśmy, żeby zrobić cholesterol. Czy ten cholesterol rzeczywiście jest jakimś miernikiem tego, co się dzieje w naszym sercu i w naszym układzie? I jeszcze przy okazji pytanie, bo jest cholesterol dobry i zły. Ja mam zawsze z tym problem. O co chodzi z tym dobrym i z tym złym cholesterolem?
Spróbujemy jakoś to
uporządkować
i wyjaśnić. Aczkolwiek temat jest bardzo rozległy i troszkę taki, powiedziałbym, akademicki, więc spróbuję to troszkę uprościć, tak żeby to było łatwe do zrozumienia. Jeżeli chodzi o badania, to faktycznie możemy zrobić tak zwany lipidogram, prawda? Czyli jak idziemy do lekarza, czy też teraz jest taki program 40+, i właściwie każdy, kto ma skończone 40 lat, może do swojego lekarza rodzinnego zwrócić się o możliwość zrobienia badań. Między innymi chodzi o oznaczenie glukozy i tak zwanego lipidogramu. I ten lipidogram to jest po prostu określenie, jakie są wartości tych lipidów, które krążą w naszej krwi. No i robiąc to badanie, zauważamy, że są tam wyszczególnione właśnie jakieś cholesterole lepsze, gorsze, prawda, różnie nazwane. Natomiast no, musimy sobie jasno powiedzieć, że cholesterol jest jeden. To znaczy cholesterol to jest po prostu cholesterol i płynie w naszej krwi. Natomiast no, wszyscy jakby tak rozumiemy, że ten cholesterol trochę nam się kojarzy z tłuszczem, prawda, że to jest coś tłustego. A jak wiemy, krew jest płynem, troszkę jak woda, więc jak przypomnimy sobie, jak wygląda na przykład rosół naszej babci, to widzimy, że te oczka tłuszczu pływają na tym rosole. No i gdyby ten cholesterol krążył tak sam w tej krwi, to po prostu by płynął u góry i nie byłby transportowany tam, gdzie powinien trafiać. W związku z tym biologia, nasz organizm wytworzył takie specjalne wagoniki, które odpowiadają za transport tego cholesterolu. I stąd widzimy na tym badaniu wyszczególnione właśnie te cząsteczki, czyli na przykład LDL cząsteczkę, prawda, cząsteczkę HDL. W takim potocznym rozumieniu cząsteczka LDL to jest cząsteczka o niskiej gęstości. Jakby jest to cholesterol razem z białkiem, które białko tam służy właśnie za tą transportującą maszynę.
Czy to jest ten dobry cholesterol, tak? W cudzysłowie?
Ten LDL?
Czy to jest zły właśnie?
Trudno mówić o tym, czy coś jest dobre, czy złe. Znaczy, zaraz jeszcze do tego przejdę. Źle, jak jest go za dużo, ale to zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Generalnie cholesterol jest nam strasznie potrzebny. I właściwie nasz organizm, myślę, nie mógłby funkcjonować bez cholesterolu. Cholesterol odpowiada za budowę układu nerwowego, czyli za otoczkę mielinową między neuronami. Odpowiada za budowę naszego mózgu, jest odpowiedzialny za powstawanie hormonów płciowych, czyli na przykład za powstawanie testosteronu, jest odpowiedzialny za produkcję kwasów żółciowych, więc no, gdzie by nie spojrzeć, wszędzie ten cholesterol jest nam niezbędny. No i teraz ta obiegowa opinia właśnie a propos dobrego i złego cholesterolu jest oczywiście prawdziwa, więc jeżeli mieścimy się w normach, to jest wszystko w porządku, natomiast jeżeli te poziomy LDL, czyli tego cholesterolu o niskiej gęstości, są za wysokie, to może to świadczyć o tym, że mamy jakiś problem. Tak? Cholesterol, ten HDL, to jest cholesterol o wysokiej gęstości, to jakby w skrócie można to wytłumaczyć tak, że ten nasz organizm jakoś tam wytwarza, generuje ten cholesterol. 80% w ogóle cholesterolu powstaje wewnątrz nas, czyli jest tak zwanym endogennym cholesterolem. Tylko około 20% tego cholesterolu my dostarczamy sobie z zewnątrz.
Czyli przez jedzenie, tak, krótko mówiąc.
Tak. A 80% powstaje w nas, więc to pokazuje, jak jest to bardzo ważna cząsteczka, bez której nasz organizm sobie nie poradzi. I teraz jeden cholesterol, jakby ten transportowany, czyli ten LDL, jest od wątroby w stronę komórek, które go potrzebują, natomiast ten dobry cholesterol, czyli ten HDL o wysokiej gęstości, który nazywamy, to jest taka cząsteczka, która transportuje z powrotem ten cholesterol do wątroby. Czyli można powiedzieć, że ta cząsteczka o niskiej gęstości odpowiada za rozwożenie cholesterolu po organizmie, a ta cząsteczka HDL odpowiada za zawożenie nadmiaru tego cholesterolu z powrotem do wątroby. I co ciekawe, on tam w wątrobie znowu jest przetwarzany na cholesterol, który wyjeżdża i wjeżdża, więc to jest takie koło.
Czyli na przykład czyli wyjeżdżamy z Gdańska Głównego do Wejherowa, tak? Jedzie jeden cholesterol, a z Wejherowa wraca, tak. Tak mniej więcej można to obrazowo najprościej określić.
Tak, w związku z tym uważa się, że ten cholesterol HDL o wysokiej gęstości, w związku z tym, że on jest zabierany z naszych naczyń krwionośnych, że on jest tym dobrym cholesterolem. Natomiast tak czy siak, my po prostu i ten dobry, i ten zły cholesterol potrzebujemy. Ten podział na tym lipidogramie nie jest jeszcze tak bardzo szczegółowy, jak właściwie mógłby być, dlatego że dzisiejsza nauka wie o tym, że ten cholesterol jeszcze można bardziej podzielić i ten zły cholesterol można jeszcze podzielić na taki cholesterol o dużych i małych cząsteczkach. I ten cholesterol o takich małych cząsteczkach ma symbol VLDL, czyli bardzo małe, very low. I to są tak naprawdę te związki, które są niekorzystne dla naszego organizmu. No to tyle może tytułem wstępu. Jeszcze tylko w ramach takiej ciekawostki mogę powiedzieć, że mamy jeszcze jeden rodzaj właściwie cholesterolu, a właściwie taką lipoproteinę A. I to jest rzecz, której dzisiaj się nie oznacza. I wiedza na temat tej lipoproteiny jakby nie jest taka szeroka, nawet wśród lekarzy. Natomiast Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa, że każdy przynajmniej raz w życiu powinien oznaczyć sobie wartość tej lipoproteiny A.
I co ona nam powie, ta lipoproteina?
I tak jak wzbraniałem się przed tym, żeby oceniać, co jest dobrym, co jest złym cholesterolem, to teraz możemy właśnie przechodząc do takich szczegółów, zastanowić się, co tak naprawdę tak niekorzystnie wpływa na późniejsze choroby serca. Tak? I teraz ta lipoproteina A jest taką cząsteczką białka, która odpowiada za powstawanie zmian miażdżycowych. Jeżeli ją oznaczymy, wartość referencyjna jest między 9 a 30. I co ciekawe, bez względu na to, czy przyjmujemy na przykład statyny, które mają za zadanie obniżyć poziom cholesterolu, czyli przyjmujemy leki, czy też w jakiś wyjątkowy sposób się odżywiamy, to tak naprawdę nie mamy wpływu na poziom tej lipoproteiny. W związku z tym to jest badanie, które się wykonuje raz w życiu i ono jest wystarczające do tego, żeby określić, czy ten gen LPA, który odpowiada za tą produkcję tej lipoproteiny, no trochę zwiększa nam ryzyko wystąpienia jakichś sercowo-naczyniowych chorób, czy też nie.
Od razu pytanie, tak jak w poprzednich audycjach rozmawialiśmy o tym, czy jest gen sprzyjający otyłości, czyli rozumiem, że też jest taki gen, który może powodować naszą skłonność do podwyższonego cholesterolu. Tak, odżywiamy się w miarę dobrze, jesteśmy szczupli, wysportowani, a te wyniki cholesterolu są, no znam takie przypadki.
Tak. To na pewno, ale tutaj ten przypadek z tą lipoproteiną jest taki, że osoba, która nie pali papierosów, rusza się, ma prawidłową masę ciała i do tego ma prawidłowy lipidogram, może mieć wysoki współczynnik tej lipoproteiny, w związku z tym to ryzyko choroby sercowo-naczyniowej może być u takiej osoby bardzo wysokie, pomimo tego, że pozostałe czynniki ryzyka są bardzo niskie. Więc to pokazuje, jak ważne jest i ważna jest świadomość tego, jak ten nasz organizm pracuje, jakie są nasze skłonności. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca bezwzględnie, żeby oznaczyć sobie tą lipoproteinę. No i tak jak już wcześniej mówiłem, statyny, czyli najbardziej popularne leki obniżające cholesterol, absolutnie nie działają na poziom tej lipoproteiny. Na szczęście dzisiejsza medycyna i rozwój pozwala zastosować leczenie i odpowiednie leki, takie, które obniżają poziom tej lipoproteiny.
Takie badanie można zrobić tutaj w każdym laboratorium?
Można, tak. Mhm.
I pan to rekomenduje, że warto to zrobić, tak? I to jest jedno badanie w ciągu całego życia.
Tak.
Więc nie trzeba tego powtarzać i mamy pełną świadomość, czy pełen obraz.
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja o tej lipoproteinie dowiedziałem się też nie tak dawno. To nie jest wiedza sprzed tam 10 czy 20 lat, to jest wiedza kilkuletnia. I świadomość jakby istnienia tej lipoproteiny jeszcze się nie przebiła do jakby takiej szerszego grona fachowców, w tym lekarzy i być może nawet jakichś lekarzy specjalistów. Więc mi się osobiście wydaje, że naprawdę to jest bardzo istotny czynnik i warto to sprawdzić.
No, może warto włączać choćby w takich podstawowych badaniach.
Tak, ja myślę, że to nie jest jakieś bardzo drogie badanie, że to nie kosztuje kilkuset złotych, tylko pewnie kilkadziesiąt złotych. No ale w związku z tym, że robi się je raz w życiu, bez względu na porę, bez względu na to, co zjedliśmy, tak, i jakie przyjmujemy
leki. Nie ma to wpływu
leki,
na poziom. Nie,
tak, ten wynik zawsze wychodzi wiarygodny.
Czyli powtórzmy jeszcze raz, lipoproteina.
Tak?
To jest
cząsteczka,
tak? Czy to, jak to nazwać? Cholesterol,
tak.
Który należy zbadać. Warto tak. zbadać, może tak. nie należy, ale warto, to nam da też sporą wiedzę na temat tego, jakie są nasze indywidualne predyspozycje do tego, żeby mieć jakiś epizod wieńcowy.
Dokładnie tak. Istnieje coś takiego też jak karta ryzyka SCORE a propos cholesterolu. Każdy też może spojrzeć sobie na tą kartę ryzyka. Jednocześnie trzeba zrobić takie założenia, że ta karta ryzyka, ona została zaktualizowana w 2015 roku, ale ona dotyczy osób, które jakby nigdy nie miały żadnego incydentu wieńcowego i też nie chorują na cukrzycę. I to są takie tabele, właściwie cztery tabele i one są podzielone dla kobiet i mężczyzn, dla kobiet palących i dla mężczyzn palących. I tam w zależności od poziomu cholesterolu, w zależności od poziomu ciśnienia i wieku, możemy określić stopień ryzyka wystąpienia zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca. Czyli jak bardzo te czynniki ryzyka, które mamy, czyli na przykład palimy, mamy nadciśnienie, wysoki cholesterol, prawda, i też mamy na przykład 50 lat, jak bardzo to przyczynia się do ryzyka śmierci z powodu jakiegoś incydentu sercowo-naczyniowego, czyli zazwyczaj zawału, prawda? I to jest też bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, że na przykład sam podwyższony cholesterol, a propos tego, o czym wcześniej mówiłem, że na przykład cholesterol, który jest wyższy niż pokazuje nam norma, wcale nie musi wiązać się z jakimś nadmiernym ryzykiem zgonu. Natomiast jeżeli połączymy ze sobą te wszystkie czynniki ryzyka, czyli podwyższony cholesterol, palenie papierosów, wiek, nadciśnienie tętnicze, otyłość, prawda, to wtedy może się okazać, że to ryzyko naprawdę jest olbrzymie. Jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, natomiast incydenty wieńcowe choroby serca są główną przyczyną zgonów w Polsce i w Europie.
Czyli nawet wyprzedzają nowotwory?
Tak. Tak. I tak było, i tak chyba póki co będzie. Więc główną przyczyną są choroby związane z, właściwie z miażdżycą, czyli z tym, co dzieje się w naszych tętnicach. Więc to pokazuje, jak ten nasz, no właściwie sposób odżywiania i to, jak bardzo staramy się tak świadomie zdrowo żyć, przekłada się na ryzyko wystąpienia no, jakiegoś tragicznego wydarzenia w naszym życiu.
A w jaki sposób palenie papierosów wpływa na cholesterol? Czy jest jakaś korelacja, czy tylko to, co jemy, dieta i tłuszcze?
To znaczy, my mówimy o jakby problemy z sercem, czyli na przykład choroba miażdżycowa, czyli ta blaszka miażdżycowa, która odkłada się na ścianie naszej tętnicy. No bo tak oczywiście upraszczając w skrócie, to problem polega na tym, że no tętnica jest taką autostradą, po której płynie krew, żeby mogła dotlenić i odżywić cały nasz organizm. No i są takie czynniki, które powodują, że w danym miejscu tej tętnicy nagle postępuje pewne zwężenie.
Roboty drogowe, tak?
Tak, na tej autostradzie pojawiają się roboty drogowe, w związku z tym one zmniejszają przepływ przez tą autostradę czy przez tą tętnicę. No i są takie czynniki, które powodują, że to zwężenie tam następuje. I takim czynnikiem ryzyka między innymi jest nikotyna i palenie papierosów, dlatego że to są związki, które uszkadzają ścianę tej tętnicy. Czy ścianę tętnicy to intima i właśnie nikotyna, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze powodują, że w tym miejscu powstaje jakieś takie mikrouszkodzenie. Jeżeli powstaje mikrouszkodzenie, to nasz organizm wysyła tam swoje zespoły po to, żeby to uszkodzenie naprawić. I teraz w tym miejscu takiego uszkodzenia, ten cholesterol, który na przykład może krążyć w nadmiernej ilości w postaci tego LDL-u albo tej lipoproteiny A, przedostaje się w miejsce tego uszkodzenia i nadmiernie się gromadzi, zwężając przepływ. I teraz wiadomo, że tam, gdzie jest mniejszy przepływ, tam rośnie ciśnienie, prawda? Wystarczy zatkać kran palcem i zobaczyć, jak rośnie ciśnienie. I w takim miejscu rosnące ciśnienie potrafi oderwać ten złuk miażdżycowy i on płynie po prostu z nurtem w tej tętnicy. I teraz jeżeli ten złuk miażdżycowy tętnicą dotrze do naszego serca, w ten sposób zablokuje dopływ krwi do serca i będziemy mieli tak zwany zawał. Czyli zawał polega na tym, że ten złuk miażdżycowy, który się oderwie, uniemożliwi dopłynięcie tlenu i krwi do naszego serca. Wiadomo, że jeżeli krew nie krąży, to obumierają nam narządy, więc to jest zawał. Natomiast to samo wydarzenie może się nam przytrafić w tętnicy szyjnej i zablokować dopływ krwi
do mózgu.
I wtedy mówimy o udarze niedokrwiennym w przypadku, kiedy ta krew nie dopływa, lub jeżeli to naczynie, prawda, pęknie, mówimy o tak zwanym wylewie.
Panie Michale, z przykrością patrzę na zegar. Niestety musimy kończyć, a mam wrażenie, że jesteśmy na początku naszej podróży, tak, po naszych arteriach, które prowadzą do serca i nie tylko. Więc może wrócimy do tematu jeszcze w kolejnym naszym spotkaniu, a też porozmawiamy o filmie, właściwie nawet może niekoniecznie o filmie, ale o przypadku otyłości takiej wielorybiej, tak? Ona chyba nie jest tak fachowo nazywana, ale ma jakąś...
Olbrzymiej,
tak. Ponieważ wchodzi na ekrany bardzo ważny film, Wieloryb właśnie, więc to też na pewno będzie się wiązało ze sprawami chorób serca i układu krwionośnego.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Słyszymy się i widzimy, panie Michale, w przyszły piątek. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.